O, potwierdziła się moja obecność, dobrze. Proszę Państwa, w takim razie otwieram posiedzenie czwartej sesji Rady Miasta Podkowa Leśna. Przypomnę jak zwykle na początek, że sesja jest nagrywana. Dane będą przechowywane zgodnie z ustawą o RODO dla czynności, jakie gmina powinna spełnić. Nie ma możliwości, ażeby te dane były zrobione anonimowe. Więc ci, którzy się z tym nie zgadzają, to mogą wyjść, a ci, którzy się zgadzają i przyjęli do życzliwej świadomości, to mogą zostać. Ja bym poprosił panią Martę o sprawdzenie kworum. Czy mamy kworum? Świetnie, mamy kworum, czyli możemy rozpoczynać sesję Rady Miasta. Zanim rozpocznę i zaczniemy dyskusję na temat porządku obrad, na początek dwie kwestie. No jedna, dzisiaj panią Beatę Krupę zastępuje pani Marta. Pani Beata Krupa obsługuje Radę Miasta. Dzisiaj parę godzin temu zmarł jej teść, także pozostajemy w smutku, łącząc się z panią Beatą. Natomiast na początek chciałbym, ażebyśmy w tym naszym działaniu samorządowym minutą ciszy uczcili tragicznie zabitego, zamordowanego Pawła Adamowicza. Także bardzo poproszę wszystkich o pozdrowienie. A tych z Państwa, którzy są tego samego wyznania co Paweł Adamowicz, zapraszam do modlitwy. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Dziękuję bardzo. Jeszcze w ramach tej refleksji zadumy na temat tej tragicznej śmierci chciałem poprosić o kilka zdań takich reminiscencji. Pan burmistrz był na pogrzebie w Gdańsku pana prezydenta Adamowicza. Myśmy, ci, którzy byli przy pladze w parku w niedzielę o 12. Pani wiceprzewodnicząca odczytała to wystąpienie, które pan burmistrz miał w Gdańsku w związku ze śmiercią pana prezydenta Adamowicza, ale poprosiłem o kilka słów od serca czy refleksji.
Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować Państwu, a także mieszkańcom, którzy zebraliście się w sobotę w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i oddaliście tę chwilę pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Ja faktycznie w tym czasie pojechałem w piątek do Gdańska, ponieważ na szybko zostało zorganizowane spotkanie szefów zarządów wszystkich korporacji samorządowych. W sumie było ponad 300 wójtów, burmistrzów, prezydentów. O 15.30 w sali BHP Stoczni Gdańskiej, historycznej sali, w sali, w której podpisano porozumienie sierpniowe, oddaliśmy hołd pamięci panu prezydentowi. Miałem też przyjemność tam powiedzieć parę słów od strony swojej i także jako reprezentant Unii Miasteczek Polskich, bo jak Państwo wiecie, jesteśmy w tej korporacji. Generalnie to spotkanie głównie skupiło się na liście, który Paweł Adamowicz napisał do samorządowców 9 stycznia, czyli w dniu, kiedy dowiedział się, że prokuratura umorzyła postępowania przeciwko tym, którzy wystawili polityczne akty zgonu na 11 prezydentów miast w Polsce. I potraktowaliśmy to wszyscy przez aklamację, to pierwszy raz odczytane przez pełniącą obowiązki prezydenta Aleksandrę Mielnikiewicz jako testament poznanym prezydencie. W kilku słowach chodziło o to, żeby 4 czerwca w Gdańsku od tego roku, czyli w 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów, strona samorządowa przyjęła tą datę i obchodziła jako ten początek wolnej Polski, która dała także za chwilę w następnym roku życie i odrodziła polski samorząd. O Pawle Adamowiczu na pewno jest tyle informacji, że ja może nie będę tu przytaczał wielu rzeczy. Ja chciałem tylko Państwu zwrócić uwagę na taką rzecz, że Paweł Adamowicz już od szkoły średniej był bardzo aktywnym człowiekiem, działaczem, związał się z opozycją. W liceum wydawał z kolegami, korportował niezależne pismo dla gdańskich licealistów. Później robił to samo na studiach. Przez chwilę nawet był prodziekanem swojego wydziału na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji. Z ramienia Komitetu Obywatelskiego w 90 roku zdobył mandat radnego miasta Gdańska. W drugiej kadencji 94-98 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. Po raz trzeci ten mandat zdobył w 98 roku. Rada Miasta wybrała go na prezydenta miasta. Od roku 2002 wygrywał wybory, pełniąc ten urząd przez lat 20. Gdańsk, podobnie jak Gdynia i Sopot, poprzez politykę, którą między innymi tworzył Paweł Adamowicz, to są miejsca od lat uznawane za najlepsze miasta pod względem komfortu i jakości życia, produkujące także najlepsze usługi publiczne. W 2007 roku postanowili badać niezależnie w Gdańsku jakość życia mieszkańców. Od 2008 powtarzane są co roku, co dwa lata te badania. Wybrana grupa mieszkańców w ilości ponad 1500 wypełnia ankietę, ponad 100 pytań dotyczącą jakości życia. Te badania wskazują, że gdańszczanom w tym Gdańsku żyło się coraz lepiej. Między innymi Gdańsk także jako pierwszy w Polsce, zastępując trochę politykę państwa, wprowadził model integracji imigrantów, także tych zarobkowych. I co ciekawe, ten model stworzono w ten sposób, żeby to przede wszystkim gdańszczanie mogli się zapoznać z tą obcą kulturą, która do Gdańska przybywa. I równolegle od drugiej strony dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają, żeby mogli znaleźć swoje miejsce w Gdańsku. Tuż przed wyborami w zeszłym roku uchwalono też z inicjacji Pawła Adamowicza program przeciwdziałania dyskryminacji. Jak Państwo wiecie, też Paweł Adamowicz wymykał się trochę wszystkim kanonom, może dlatego tak największe partie polityczne, mimo że podobno był członkiem Platformy, to także za każdym razem miał kłopoty, jeżeli chodzi o takie jasne wskazanie go na prezydenta, bo zawsze dwie największe partie od paru lat wystawiały mu kandydatów i musiał z nimi walczyć. Myślę, że to się brało z tego, że bardzo ludzki, wręcz taki humanistyczny sposób potrafił połączyć ideę chrześcijaństwa wartości chrześcijaństwa, z formułą bardzo liberalnego podejścia otwartości do drugiego człowieka. No i mam nadzieję, że akurat to będzie w Gdańsku, jak wiecie, w mieście wolności i solidarności, kultywowane jako taka lepsza jakość życia naszego społecznego i politycznego w naszym kraju.
Bardzo dziękuję. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do drugiego punktu przedstawienia porządku obrad. Porządek obrad macie Państwo wyświetlony i był rozesłany, rozwieszony. Mam pytanie, czy są jakieś uwagi ewentualnie do tego porządku obrad? Pan Burmistrz, bardzo proszę.
Tak, ja chciałem Państwa prosić o zdjęcie z porządku obrad punktu 6, jeżeli dobrze widzę.
Nie.
8? Źle widzę. 8?
Nie, 8.
8. I zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. Z uwagi na to, że tą uchwałę chcemy poddać ponownym konsultacjom społecznym.
Rozumiem, czyli w celu tak zwanej demokratyzacji życia w Podkowie.
Tak,
chcę jeszcze to poddać.
Uchwała dotyczy pomnika przyrody, za które odpowiedzialność ma miasto, ale rosnącego na prywatnej posesji. Jeszcze raz myślę.
Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę Państwa, w takim razie chciałbym poddać pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku Pana Burmistrza o zdjęciu z porządku obrad punktu numer 8? Proszę bardzo, kto jest za? Proszę bardzo, ręka do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ok, to było fizyczne głosowanie, a teraz jeszcze będziemy mieli, rozumiem, elektroniczne, tak? Czy w tym zakresie nie mamy elektronicznego głosowania? Mamy, tak? To bardzo proszę o przyciśnięcie tego samego przycisku, co ręka się podnosiła do góry. Głosów za przyjęciem propozycji Pana Burmistrza, nie było głosów sprzeciwiających ani wstrzymujących. W takim razie ta poprawka została przegłosowana, w takim razie przegłosujmy porządek obrad w nowym... Nie? Już nie trzeba? Dziękuję bardzo, super, będzie szybciej. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Moment, nie chcę mi się zrobić cofnięcia, ale mam się zamknąć. W takim razie przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z 3. sesji Rady Miasta. Państwo otrzymaliście projekt protokołu kilkanaście dni temu. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu z poprzedniej Rady? Nie widzę. W takim razie zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu w tym brzmieniu? Proszę bardzo, podniesie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 głosów za przyjęciem protokołu, brak wstrzymujących i brak przeciwnych. Dziękuję bardzo. W takim razie ten punkt mamy zamknięty. Przechodzimy do punktu 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach między sesjami. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami pomiędzy 21 grudnia 2018 roku a 24 stycznia 2019 roku. Zarządzenie. W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 8 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących, zmian budżetowych i spraw organizacyjnych. Spotkania. Udział w spotkaniu przedstawicieli zarządu wszystkich korporacji samorządowych w Polsce przy okazji wspomnianego wcześniej pogrzebu Pawła Adamowicza. Udział w spotkaniach samorządowców Metropolii Warszawskiej dotyczącej gospodarki odpadami w Wołominie. To było duże spotkanie w zeszły poniedziałek, półtora tygodnia temu z zaproszonymi gośćmi, po prostu jako inicjatorzy, przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Warszawska. Staramy się zaangażować wszystkie samorządy w wywarcie presji na stronę marszałka, jak i stronę rządową dotyczącą lekkiej deregulacji systemu odbiórki odpadów śmieciowych i wprowadzenia nowych zmian, które by pozwoliły zahamować skokowy wzrost cen na rynku odbioru odpadów. Także rozpoczęliśmy pierwszą rundę dialogu w ramach PPP dotyczącą utrzymania i budowy dróg w Podkowie Leśnej z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i budowy mostów w Mińsku Mazowieckim przy udziale kancelarii Denstons. Spotkaliśmy się z burmistrzem Mszczanowa, przedstawicielami także podmiotów, które weszły do klastra zeroemisyjnej gminy Mazowsza. I to też spotkanie było dotyczące przyjęcia polityki i wystąpienia do ministra infrastruktury wyrażającego zgodę na włączenie elektrociepłowni w Żyrardowie, która jest we władaniu własnością geotermii ma Mszczonów, która znowu jest spółką powołaną przez gminę Mszczonów w 100% do systemu, który pozwoliłby nam utylizować tam część odpadów. Także odbyło się spotkanie z burmistrzem z burmistrzami sekretarzem Milanówka dotyczące współpracy pomiędzy urzędami, pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, także współpracy ewentualnie dotyczącej rozszerzania milanowskich spółek miejskich o Podkowę Leśną, partnerstwa publiczno-prawnego, odpadów oraz straży miejskiej. Spotkanie odbyło się także z powiatowym inspektorem nadzoru dotyczącym, to spotkanie było spraw, które powiatowy inspektor nadzoru prowadzi na terenie miasta Podkowa w sprawie głównie nieruchomości prywatnych. Także odbyło się spotkanie burmistrzów i pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie projektu podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodu. Tam zostały nam końcówki nierozliczone. Musieliśmy podjąć decyzję, w jaki sposób próbujemy wygasić i zakończyć ten program, który już mam nadzieję w tym roku się zakończy. Także odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów w ramach Stowarzyszenia Mazowia, w którym jest Podkowa Leśna. To było spotkanie z nowo wybranymi włodarzami, takie wprowadzające. Także odbyło się spotkanie z komendantem policji i na zaproszenie kardynała Kazimierza Nycza w dużym spotkaniu wyjątkowo licznie reprezentowana była strona samorządowa. Wzięliśmy udział z panem przewodniczącym w tym spotkaniu dla wójtów, burmistrzów, samorządowców archidiecezji warszawskiej. Ze spraw bieżących. Odbyły się postępowania w Starostwie Powiatowym Grodziskim w sprawie ustalenia odszkodowań dla właścicieli działek zajętych pod drogi na terenie miasta. Także powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 3 stycznia kontrolował prace prowadzone na terenie Parku Miejskiego. Dotyczy to przebudowy stawu. Ogłoszono także przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Helenowskiej 23. Rozstrzygnęliśmy postępowanie w przedmiocie wykonania usługi pielęgnacji wycinki drzewostanu na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2019. W związku z decyzjami starosty grodziskiego zezwalającymi na realizację inwestycji polegających na rozbudowie dróg gminnych Gołębiej i Zachodniej w Podkowie Leśnej zawarliśmy jako miasto ugody z dwoma właścicielami wywłaszczanych gruntów. I w przypadku gruntów, które stanowiły współwłasność miasta i Skarbu Państwa, a niestety bardzo dużo dróg w Podkowie Leśnej w ten sposób zostało zrekomunalizowane, że jesteśmy właścicielami 76 udziałów na 100, resztę ma Skarb Państwa, to w przypadku właśnie pozwoleń na budowę i regulacji stanu prawnego także Skarbowi Państwa należy się odszkodowanie. Wojewoda Mazowiecki w tej sprawie się nie wypowiedział, natomiast starosta, któremu z wyceny wynika, że powinniśmy mu odszkodowanie zapłacić za te dwie ulice na poziomie 400 kilkudziesięciu tysięcy, poinformował nas łaskawie, że 50% nam umorzy, ale oczywiście to nie jest koniec sprawy, tu miasto będzie zajmowało później swoje stanowisko. Ku na pewno ucieszę wszystkich wrócić. Także Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna, co pozwoliła wysłać studium zgodnie z ustawą do uzgodnień, do jednostek, instytucji, które mają to uzgodnić. Po tym terminie będziemy mogli przystąpić do, myślę, spotkania. Jeżeli Państwo radni będą mieli taką wolę z projektantami Komisją Urbanistyczną, a później wyłożenia studium w celu konsultacji społecznych. Także w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na sprzątanie ulic i pielęgnację zieleni w ciągach ulicznych miasta i wyłoniliśmy wykonawcę na konserwatora sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody na lata 2019-2020. Do przetargu stanęła tylko jedna firma, to był kolejny przetarg, ta sama firma. Jeżeli chodzi o wodę, minimalnie cena spadła. Jeżeli chodzi o kanalizację, nadal jest to cena bardzo wysoka, więc pewnie będziemy powtarzali ten przetarg. Natomiast jeżeli chodzi o wodę, to zawarliśmy umowę do końca 2020 roku. Także wyłoniliśmy firmę na realizację zadania odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna. W związku z tym, że Państwo na pewno obserwujecie to, co się mówi i dzieje, także w Podkowie, próbowaliśmy zorganizować ten przetarg według ustawy, która była przyjęta w sierpniu, a miała obowiązywać od 1 stycznia. Miała, dlatego że bodajże 28 grudnia minister się wycofał z wprowadzenia tej ustawy i dał jej roczny vacatio legis. Natomiast my ten przetarg dwuetapowy, czyli pierwszy na zagospodarowanie i składowanie odpadów dla regionalnych instalacji zrobiliśmy. Nie zgłosiła się żadna instalacja, nie wpłynęła żadna oferta. Instalacje nas poinformowały w różnej formie, że nie wystartują w przetargu tym następnym ani żadnym, dlatego że przy obecnym systemie prawnym wolą porozumiewać się bezpośrednio z wykonawcami, a nie z gminami, bo jest to dla nich mniej kłopotliwe i nie będą uczestniczyli w przetargach. Podali nam tylko takie ceny, które ceny za tonę składowania, zagospodarowania poszczególnych frakcji, które będą obowiązywały tylko do końca maja albo końca czerwca, z informacją, że później co najmniej 30% w górę, jeżeli się nic nie zmieni. W związku z tym do tego przetargu na odbiór odpadów pierwszego też się nie pojawił żaden wykonawca, który chciał odebrać. W związku z tym, że prowadzimy rozmowy z Mszczonowem i jeszcze z samorządami obok, zorganizowaliśmy tylko przetarg do końca kwietnia, żeby kupić trochę czasu i ta oferta jest dokładnie dwa razy wyższa niż to, co płacimy do tej pory. W związku z tym miasto, urząd szykuje dla Państwa uchwałę, którą za chwilę Państwu przekażemy do dyskusji i konsultacji, podwyższającą cenę za śmieci i próbę przejścia całkowitego na rozliczenie za metr sześcienny wody, bo to według naszych wyliczeń powinno zahamować niestety kompletny deficyt w tym systemie, tak żebyśmy jeszcze mieli jakikolwiek pole manewru. Jeżeli okaże się, że te nasze plany i działania przyniosą skutek, no to później już będziemy starali się dostosować i zorganizować przetarg pod te warunki, które nam się otworzą. No z dobrych informacji jest to, że wczoraj bodajże został podpisany plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego, który był blokowany i którego się nie dało od 2 lat uchwalić, który spowodował to, że minister wygasił 5 na 7 koncesji działających regionalnych instalacji odbioru odpadów. W tym planie nastąpiło coś, o co strona samorządowa postulowała, czyli deregulacja tych 7 instalacji, czyli nie dość, że one zaczną działać, to jeszcze my będziemy mogli na terenie całego województwa oddać śmieci do każdej z instalacji, a nie tylko do tych 7 wskazanych, co być może także pozwoli, jeżeli nie obniżyć, to na pewno może zahamować ten wzrost cen, dopóki faktycznie nie powstanie jakiś system chroniący w konsekwencji mieszkańców przed tym wzrostem. Także zakończyliśmy i przyjęliśmy opracowanie pod nazwą Studium Wykonalności poprzedzające wprowadzenie strefy parkowania płatnego. I także ja, Szanowni Państwu Radnym, całą tą dokumentację razem z naszą propozycją prześlę do dyskusji i dalszej pracy. Trwa także likwidacja kolizji energetycznych na ulicy Błońskiej, Warszawskiej, Helenowskiej, Głównej. Trwa także procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta do 30 grudnia bieżącego roku. Z innych, uzyskaliśmy pozytywną opinię Wód Polskich dotyczącą regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Stawek jeszcze nie mamy. Powstał program także ograniczenia niskiej emisji dla miasta Podkowa Leśna. Zorganizowaliśmy wydarzenie związane z obchodami 50-lecia nadania praw miejskich, ale nie traktowaliśmy tego wydarzenia jako kulminacyjnym punktem, tylko raczej wpisaliśmy się w retorykę karnawałową. Została także w tym okresie po uchwaleniu przez Państwa regulaminu wydawania kart mieszkańca, wydanych już ponad 100 kart, 108 bodajże na dzień wczorajszy, a także WKD uruchomiło wydawanie bezpłatnych biletów. Biletów wydano ponad 400. 74% z całości biletów to jest senior plus, 26% młodzież. Przepraszam, nie senior plus, tylko 65 plus senior. Trwają prace nad projektem także społecznym aktywny senior. Zakupiliśmy drugi stół do tegbola, rozkładany tym razem, wychodząc na przeciwko prośbom młodzieży. Stół stoi w sali gimnastycznej małej, jest do wypożyczenia i korzystania w szkole samorządowej. No i jak Państwo wiecie, także byłem w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt czwarty, informacja burmistrza miasta o działaniach między sesjami. Przechodzimy do punktu piątego, czyli moje informacje o działaniach pomiędzy sesjami. Proszę Państwa, z najważniejszych kwestii to wpłynął do mnie wniosek czy rezygnacja pana radnego elekto Jarosława Krzanowskiego. Wyżej. Ja tam zaraz przyjdę do Was, to Wam pomogę. Z prośbą o przyjęcie rezygnacji. Przygotowałem pismo, wysłałem informację. Na dole jest taka ikonka. Przyjdę tam spokojnie, nie? Bez tego, bez nerwów. Do komisarza wyborczego. No i w związku z powyższym prawdopodobnie za miesiąc, za dwa okręgu pana Krzanowskiego będą uzupełniające wybory. Ale co zobaczymy, to komisarz określa termin. Pozwoliłem sobie powołać ciało nieformalne poza ustawowe albo poza regulaminowe, tak zwany konwent przewodniczących komisji. To jest spotkanie przewodniczących komisji mające na celu usprawnić komunikację między Radą a Urzędem Miasta. Uczestniczyli im wszyscy przewodniczący komisji i pan burmistrz. Chodzi o to, żeby materiały, które spływają do Rady, pracowaliśmy ostatnio w takiej ogromnej zadyszce, że członkowie komisji mieli 5 dni, tydzień, to były czasami najdłuższe terminy. Chcielibyśmy, żeby nad tymi materiałami można było popracować jeszcze na etapie tak zwanym roboczym. No i ustalić pewien harmonogram terminów zarówno sesji, jak i rad. Już w tej chwili mamy taki prowizoryczny harmonogram na ten rok. Najbliższa sesja rady jest przewidziana na 14 marca, ale to jest, mówię, termin orientacyjny. Taka, żeby przewodniczący komisji mogli sobie też zaplanować pracę w swoich komisjach. Także ten konwent będzie się odbywał, nie wiem, raz w miesiącu. No, wedle potrzeb, wedle pilności spraw. Bardzo dziękuję przewodniczącym, że podjęli ten trud, bo widzę ich aktywność i bardzo dziękuję za pracę, którą sobie z boku pozwalam czasami obserwować na komisjach, że są bardzo skuteczni i wydajni. Także to bardzo dziękuję. Druga kwestia to zakończyłem przeglądanie wszystkich oświadczeń majątkowych. Będę prosił o nierozchodzenie się radnych po sesji. Mam kilka jak gdyby pytań, znaczy nie wątpliwości, ale żeby te nasze oświadczenia majątkowe poszły do Urzędu Skarbowego w miarę spójnie. Formuła sam jest bardzo niechlujna, ubolewam nad tym, ale to nie nasza wina. Więc spróbujemy odpowiedzieć jakoś tak, żeby odpowiadać zgodnie, a niech poprzeć, więc jest dosłownie kilka, ja mam je pozaznaczane karteczkami, także po sesji to byśmy. I poprosił to sobie mikrofon przenosi, dobrze? Działa? Dobrze, super. Proszę Państwa, pozwolę sobie przebadać pewną kwestię. Nie, będę wstał. Tutaj gorzej widzę, bo tu radni patrzą, tutaj lepiej widzę, bo tu patrzą mieszkańcy. Także ci radni, których chcą lepiej widzieć, to mogą się przenieść albo jeszcze cokolwiek innego. Odbyłem trochę takiej intelektualnej wycieczki i trochę konsultacji. Zacznę od statutu miasta Podkowa Leśna. Statut określa, że najważniejszymi wartościami w naszym mieście podlegającymi szczególnej ochronie są jedno, tradycja i charakter naszego miasta. I to wiemy, że jesteśmy szczególnym miastem i to chcielibyśmy chronić. Układ urbanistyczny, nad którym dbamy i pilnują nas i innych mieszkańców, i innych radnych w tych i poprzednich kadencji mieszkańców, bardzo dobrze chronimy to. Kolejna kwestia to jest cisza, ład i porządek w mieście. Bardzo ciekawy punkt, który zaraz się zajmę. Zdrowie i bezpieczeństwo, oczywista oczywistość. Oświata, wychowanie, kultura. No i wreszcie własność prywatna i komunalna. Ja chciałbym zająć się, a jeszcze jedno, ciekawa rzecz, że podano, uznaje się te wartości za równorzędne. A zatem zarówno zdrowie i bezpieczeństwo jest równie ważne, co cisza, ład i porządek w mieście. Ja chciałem dzisiaj powiedzieć parę zdań na temat ciszy i rozmów, które przeprowadziłem. Ład i porządek, to myślę, że się kiedyś zajmiemy na temat porządku z reklamami, żeby nasze miasto wyglądało jak miasto ogród, a niekoniecznie targowisko. Być może miejscami do handlu obnośnego też powinniśmy się zająć, ale to inspiruje. Proszę Państwa, więc cisza jest równorzędnie ważna jak wszelkie wszystko inne. Proszę Państwa, o tyle jest to istotne, że w Polsce mamy około 400 tysięcy osób, u których hałas wywołuje stres ze względów medycznych. Są to tak zwane choroby około... zapomniałem, dobrze. Niemniej statystycznie wyglądałoby na to, że w Podkowie nawet może być około 40 takich osób. Ale to już nie to jest najważniejsze. Istotne jest, że jesteśmy permanentnie młotkowani hałasem. I coś warto byłoby na ten temat pomyśleć i co jest z tym zrobić. Proszę Państwa, mamy godzinę, a w ogóle refleksja, czy w ogóle w naszym mieście jest szansa na odpoczynek, ciszę, a może, proszę Państwa, wręcz przeciwnie. No co, nie chodzi nam? Chodź, dobrze. Wyobraźmy sobie, nawet kamera poleciała. Bardzo ładnie. Proszę Państwa, mamy czerwcowy poranek, godzina 9 rano. Postanawiam sobie wyjść na trawkę, żeby pooddychać świeżym powietrzem. Jest mi bardzo miło i sympatycznie. O godzinie 9:15 pojawia się z tyłu mojego domu sąsiad z kosiarką, no i rozpoczyna swoje koszenie. Jeździ mi nad głową, wygocze i tak się dzieje do godziny 11:00. Okej, o 11:00 skończył, odpoczywam, zacząłem oddychać, słyszę już, że przyleciały sikorki. Godzina 11:13, ale sąsiad z prawej strony wystawia swoją maszynę, no i rozpoczyna swoje kurgotanie. No i bulgocze. Fajnie, jak kiedy skończy. No i kończy 13:50, słuchajcie, sukces odjechał, już możemy odpoczywać, jest bardzo dobrze. Na 13:50 ale o 14.10 przyjeżdża ten z drugiej strony ulicy, on ma taką nową maszynę, jak on już zaczyna jeździć, słuchajcie, to już mi się wydaje, że ktoś po odciskach jeździł, no nie, nie wychodzę ze skóry, ale przetrzymuję. To godzina 15.45 robi się cisza. Chwilę oddycha, widzę coś zjeść, no i wtedy pojawiają się wyrzuty sumienia, że kurczę, przebomblowałem cały dzień. No i w związku z powyższym o 4:30 wystawiam swoją maszynę, no bo przecież nie można się wbić w poczucie takiego lenistwa okropnego. No i zaczynam pedalować swoje kawałki odludki. A zatem, proszę Państwa, mamy sytuację taką, że w tym naszym pięknym mieście ogrodzie od 9:15 z krótkimi przerwami do godziny 18:00 ktoś nas bombarduje cały czas hałasem. Jak nie my sami, to nasi sąsiedzi. No i to jest takie 80-100 decybeli, które wprawiają w nas jednych w stres, innych zmęczenie. Coś należałoby z tym zrobić. Oczywiście możemy poprosić burmistrza, żeby wydał ukaz, że zakazuje się w godzinach takich, a takich. Chyba nie tędy droga, nie bardzo nam się to podobało. Myślę, że warto by pomyśleć na temat opracowania zasad jakichś tak zwanych dobrych obyczajów. A żeby wykonsultować, wymyśleć, wydumać, no, kiedy nie kosimy, albo kiedy staramy się kosić. Nie wiem, to jest na razie, proszę Państwa, no jakaś próba samoobrony, bo jak jeszcze do tego dołączymy dmuchawki, które też fajnie pracują, to zaczynamy się czuć troszkę jak na placu budowy. Zatem jakieś obyczaje warto wymyślić. Mamy nawet na to dokument stworzony lata temu przez Państwa Waziarskich, opisujący jak wygląda życie w mieście ogrodzie Podkowa Leśna. Kwestia druga. Nasza ukochana Wukawka. Proszę Państwa, Wukawka jest kochana, pręży muskuły, słuchajcie, jest w ogóle giga, nawet przystąpiłaby do walki w wadze ciężkiej, nieważne czy z większym czy z mniejszym przeciwnikiem, bo wydaje się naszej Wukawce, że po prostu krótko mówiąc jest jak pendolino. Przynajmniej jeżeli chodzi o głośność trąbienia. Pendolino no, musi być słyszane w zamkniętym samochodzie z głośno włączonym radiem z odległości mniej więcej 2 km. Wukawka jest lepsza, kiedyś mierzyłem 130 decybeli. A Wukawka nawet nie jest, słuchajcie, kolejami mazowieckimi. Wukawka jest Wukawką. Jeżeli sobie przypomnimy, co to była Wukawka, to część wie, co to była Wukawka. No to była EKD, prawda? Elektryczna kolej, czyli inaczej mówiąc, nie był to tramwaj konny, tylko to był tramwaj elektryczny. Więc miejmy jakąś, no, przynajmniej pewne poczucie proporcji. Oczywiście nie chcę porównywać Wukawki do tego tramwaju konnego, ale na pewno Wukawce bliżej jest do tramwaju albo do metra. Gdybyśmy postarali się określić, kto na pudle stoi, jeżeli chodzi o głośność, sygnalizowanie i częstotliwość, z całą pewnością w tej konkurencji no, koleje mazowieckie byłyby trzecie, PKP ze swoim pendolinem na miejscu drugim, a nasza Wukawka jak zwykle bylibyśmy pierwsi. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o głośność, z całą pewnością jesteśmy najlepsi, jak jeżeli dodamy do tego, że tych sygnałów do Warszawy jest mniej więcej około 26, a niektóre w Komorowie z odległości 50 metrów od okna, to jest w ogóle malina. Dziwi, że tramwaj może używać dzwonka. Metro nie musi trąbić. Wukawka musi. Wiem, że jest to problem prawny, ale do tego przyjdziemy. Trzeci obszar hałasu. To są, proszę Państwa, nasi słodziaki, nasi luśnicy, nasze kochane psiaczki. Są urocze, przecudowne. To jest zdjęcie mojego wnuka z Leją. Naprawdę psy są fantastyczne. To jest rok później zdjęcie już jeszcze z kolejnym psem z myszą. Kocham psy, natomiast z całą pewnością nie jest akceptowalne, przynajmniej u mnie mentalnie, ujadanie psów między godziną 23 a 7 rano. można coś z tym zrobić, trzeba by coś z tym zrobić, gdzieś to pewnie opisać w jakichś dobrych praktykach, ażeby nie było tego jazgotu ujadających psów i niemożności przestania się przy otwartych drzwiach. Okna, przepraszam. Znaczy jak teraz, czemu nie? Podkowie jest bezpieczne. A zatem konkludując, jeżeli chodzi o kwestię Bukatki, rozmawiałem z panią wójt Michałowic, że taka inicjatywa mnie się rodzi w głowie. Rozmawiałem z przewodniczącą Rady w Milanówku. Zareagowała entuzjastycznie. Jeszcze z Kruszkowem trzeba by porozmawiać. No z całą pewnością konieczny jest tutaj dialog z UKD, bo to jest słynny przepis RP1, czyli tak zwane baczność. To znaczy na ileś tam metrów przed przejazdem trzeba zatrąbić. I to trąbienie jest niezbędne. A to nam kolejarzom nic to nie przeszkadza. Przejazd między Podkową Leśną Wschodnią a autobusami zamyka się, zanim kolejka dojedzie na stację wschodnią, stanie, maszynista sprzeda bilety, ruszy i po 2 minutach jest na przejeździe. A tam ludzie klną albo przejeżdżają między panierkami, no bo przecież nie da się tyle stać i czekać. Ale to jest inna kwestia. Pewnie potrzebna jest zmiana prawa. Już jest posłanka z terenu gdańskiego w sprawie Oruni się odezwała do ministra. Myślę, że w naszym układzie jest dobry patent, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Możemy tych tutaj posłów, którzy będą chcieli zbierać nasze wspaniałe głosy, które na nich oddamy, już nigdy więcej nie odzyskamy, żeby poruszyć tę kwestię, czy przyrzekają krwią, cyrlicą i wszystkim innym, że taką kwestię ruszą w parlamencie, żeby takie koleje podmiejskie no, miały swoje oddzielne regulacje. Nie musimy ich koniecznie wyłączać ze struktur PKP. Niech się nazywają kolejarze, niech mają dodatki stażowe, szybowe czy inne kalulowe. W to nie wnikamy, tylko dajmy im inne regulacje, żeby to jeździło jak metro, jak tramwaj, albo jak jakiś szynowóz czy inne urządzenie. No jeżeli chodzi o kosiarki, psy, no to rozumiem, że musimy jakiś wypracować konsensus społeczny, dobry obyczaj, ale myślę, że warto na ten temat zacząć rozmawiać. No i do tego wszystkich Państwa zachęcam. To już chyba koniec, bo nie mam podglądu dalej. Tak jest. Dziękuję bardzo. No przecież to było sprawozdanie z działalności przewodniczącego, także bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, że się popracował, ale zamykamy ten punkt obrad i przechodzimy, proszę państwa, do punktu 6, najważniejszego, czyli podejmowanie uchwał w sprawach. I punktem pierwszym, jeżeli chodzi o przyjęcie, o uchwałę, to będzie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zasygnalizowanie, jak przebiegły prace, czy są jakieś zdania odrębne. Jeżeli nie ma, to byśmy przystąpili do głosowania. Nie, plan, no jeszcze, bo plan przeczytaliśmy w materiałach, także to wszystko wiemy, tylko czy były jakieś zdania odrębne i czy jest pozytywna.
Była dyskusja, ale która zakończyła się, że tak powiem, wszyscy byli zgodni do i opracowaliśmy to, co jest w punktach, no, w planie, w naszym planie. Nie wiem.
Super, dziękuję bardzo. Czy były jakieś zdania odrębne? Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do planu pracy Komisji Rewizyjnej? Nie widzę. To w takim razie zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Czy mamy już zarządzone głosowanie? Tak jest. Proszę Państwa, kto jest za podjęciem uchwały w brzmieniu jak w załączniku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Małgorzata musiał stuknąć. Także proszę Państwa, 13 osób jest za przyjęciem uchwały o planie pracy Komisji Rewizyjnej, także dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt obrad. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skargi i Wniosków Rady Miasta. Bardzo proszę Przewodniczącą. Świetnie, to dziękuję bardzo. Czy z pozostałych radnych ktoś ma uwagi do planu pracy tej komisji? Nie, no to w takim razie proszę Państwa zarządzam głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o przyjęciu planu pracy Komisji Spraw i Wniosków Rady Miasta na rok 2019. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mam jeden brak głosu. A to trzeba stuknąć. Okej, proszę Państwa, mamy 13 głosów za, także uchwała została podjęta jednogłośnie, bez żadnych głosów wstrzymujących i przeciwnych. Przechodzimy do punktu trzeciego w obrębie głosowań. Mamy projekt planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą, jaka jest rekomendacja i czy są zdania?
Tutaj była, że tak powiem, intensywna praca. Ja przedstawiłam plan pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju, który się kompletnie Rady nie podobał. W związku z tym przystąpili sami do pracy i stworzyliśmy plan pracy, który zaakceptowali wszyscy radni. Także to jest praca zbiorowa, bardzo przemyślana i bardzo intensywna.
Dziękuję.
Przegłosowaliśmy go jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do tego planu pracy? Mam się bardzo podoba swoją drogą. To w takim razie zarządzam głosowanie w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju. Możemy już? Kto jest z Państwa za przyjęciem uchwały Rady Miasta? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Nie mamy głosowania, nie mamy aktywnego głosowania.
Ja. Mamy, już wszystko jest w swoim czasie. A zatem proszę Państwa, 13 głosów za, brak głosów sprzeciw i brak głosów wstrzymujących, także tym sposobem zamknęliśmy trzecie głosowanie. Przechodzimy do głosowania czwartego, przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą.
Tak, pracowała komisja w składzie niemalże pełnym. Za przyjęciem tego planu zagłosowali po długim układaniu go wszyscy obecni członkowie. A ja chciałam zwrócić uwagę na jeden punkt, o którym Pan Przewodniczący był uprzejmy dzisiaj zrobić nam prezentację. I u nas w podjęciu dyskusji w planie pracy jest również podjęcie dyskusji na temat aktualizacji tak zwanej karty dobrego sąsiedztwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi, więc jedną tak sobie wspólnie to w tym samym kierunku pomyśleliśmy. Także tak, za przyjęciem byli wszyscy obecni członkowie.
Czy ktoś ma jakieś uwagi do tego planu? To w takim razie proszę Państwa zarządzam głosowanie w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego planu pracy? Proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No, elektronika pokazuje, że 13 głosów za, bez głosów wstrzymujących i będących przeciwnych. Także czwarte głosowanie mamy zamknięte. Przechodzimy proszę Państwa do punktu piątego. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji.
Odbyła się dyskusja na ten temat. Pani skarbnica wyjaśniła wszystkie wątpliwości dotyczące tej prognozy finansowej i co tam się zmienia. Generalnie głosowaliśmy tę uchwałę. Nie, to my głosujemy projekt uchwały. Muszę się nauczyć tych terminologii. I 5 głosów było za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.
Super. Czy są jakieś inne zdania innych radnych. Jeśli nie, to w takim razie zarządzam głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 zgodnie z uchwałą, jaką mamy w załączniku. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A zatem uchwałę mamy przyjętą 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. No i konsekwentnie mamy głosowanie szóste dotyczące zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. To znowu poproszę Panią Przewodniczącą o rekomendację komisji.
Tutaj też prosiliśmy o wyjaśnienie Pani Skarbnicy. Pani Skarbnicy, bardzo dziękuję, bo mówi naprawdę do nas takimi słowami, że wszyscy radni są w stanie zrozumieć. Nie było tutaj żadnych z takich uwag, jeżeli chodzi o wyjaśnienia dotyczące tych przesunięć. Było 5 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Po wyjaśnieniach tych radni zagłosowali pozytywnie projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne głosy z innych komisji? Nie. To w takim razie zarządzam głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Mamy 13 głosów za, bez głosów wstrzymujących i przeciwnych. Zatem zamykam punkt 6. Punkt 7 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie programu elektromobilności, ponieważ uzasadnienie jest bardzo lakoniczne, więc udzielę tej wiedzy, którą pozyskałem od Pana Burmistrza. Po raz pierwszy jest sytuacja taka, kiedy przed przystąpieniem do programu trzeba uzyskać uchwałę Rady, że Rada upoważnia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli by się okazało, że wchodzimy w ten program. Nie mamy pojęcia, ile ewentualnie tego dofinansowania może być, ale tak czy inaczej, jeżeli byśmy wchodzili w to, to będzie potrzebna druga nasza uchwała. Czyli to jest tylko tyle nasza promesa, że współpracujemy z Burmistrzem i się rozumiemy.
Dwa słowa tylko, bo zobowiązania brzmią groźnie. Chodzi o to, że po prostu w tym programie rozdający pieniądze, dystrybuujący pieniądze zażyczył sobie uchwały Rady Miasta na etapie złożenia wniosku. Jednym z punktów skutkujących ewentualnym odrzuceniem wniosku jest brak uchwały Rady Miasta. Stąd nie mogliśmy złożyć wniosku. Wniosek jest na dofinansowanie opracowania pod nazwą, jak Państwo widzieliście, związaną z rozwojem elektromobilności. I to jest, jeżeli dostaniemy pieniądze, 100% kosztów opracowania takiego programu. Nie ma wkładu własnego, ale najpierw trzeba będzie zrobić, zapłacić, później odzyskać. Tak, także będzie jeszcze potrzeba.
Ale to ktoś będzie etap potem już ewentualnej współpracy, to będziemy mieli do dyskutowania. Także proszę Państwa, zarządzam głosowanie w sprawie udzielenia upoważnienia dla Burmistrza do złożenia wniosku w sprawie elektromobilności. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A zatem proszę Państwa, mamy 13 głosów za, bez głosów przeciw i wstrzymujących się. Bardzo dziękuję. Mamy skreślone bardzo ładnie. Przechodzimy do punktu 9 według pierwotnego harmonogramu pracy, przyjęcia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych. Bardzo proszę Komisję Spraw Społecznych o rekomendacje.
Myśmy zdecydowali się zaopiniować pozytywnie tę uchwałę. Natomiast być może chcieliby razem wysłuchać tą słówko komentarza od Pani Ewy, bo Pani Ewa dzisiaj dołączyła tutaj do nas na obrady, jeżeli jest takie życzenie.
Bardzo proszę.
Nie bez omawiania szczegółów, tylko po prostu po pozostałym jakim.
Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo Radni, więc Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii jest przyjmowany co roku przez uchwałą Rady Gminy przez Radę Gminy. I wynika on z ustawy o ochronie trzeźwości i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Okay.
Dużo, że tak powiem, klientów nie. Mamy w Komisji Alkoholowej w zeszłym roku chyba 4 wnioski wpłynęły.
Program musi być, jest wymagany ustawowo. Bardzo dziękuję w takim razie. Czy jeszcze jakieś są głosy odnośnie tego programu?
Pytania może.
W takim razie, proszę Państwa, zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ok, a zatem mamy 12 głosów za, a 13 nawet mamy za, bez wstrzymujących, bez przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego programu socjalnego czy społecznego dotyczącego dożywiania. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o...
Tutaj również musi zostać podjęta nowa uchwała, w związku z tym, że skoro został zmienił nazwę programu rządowego na posiłek w szkole i dom oraz zmiany uległy procent kryterium dochodowego. Pani Ewa, możemy prosić o trzy słowa.
Tak, więc zmienił się od tego roku nazwa programu. Wcześniej nazywał się program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Od 1 stycznia nazywa się Posiłek w domu i w szkole. Z uwagi na to trzeba było napisać nowy program osłonowy i uchwałę podwyższającą do 150%. Ponieważ do 100% możemy przyznawać pomoc w formie posiłków obiadowych i świadczeń na zakup żywności na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Natomiast 60% wtedy jest finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego, a 40% środków jest finansowane ze środków gminy. Natomiast jeżeli będzie uchwała podwyższająca, to 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie bądź osobę samotnie gospodarującą, to w tym układzie też możemy finansować 60% przyznanego świadczenia ze środków wojewody i 40% ze środków gminy. Więc dla nas jest to korzystniejsze i wszystkie te osoby, które kwalifikują się na pomoc z programu i wszystkie posiłki, to w pierwszej kolejności przyznajemy z programu.
Super.
Znaczy, jakie są to świadczenia? Jaka wysokość jest tych świadczeń? Ile rodzin korzysta z tego?
Myślę, że może nie jestem w stanie, około 22 dzieci korzysta z posiłku, dwie osoby dorosłe. A jeżeli chodzi o świadczenia na zakup żywności, myślę, że około 25 osób, 30. To nie jest tak, że to raz w roku, tylko co miesiąc na przykład mają przyznawane, prawda? To około 350 zł.
Jeszcze to dosyć szeroko jest opisane w uzasadnieniu, także...
A ja tam czytałem, ale właśnie nie było tych...
Nie zrozumiało, jasne.
To jest zależne od sytuacji dochodowej od rodziny bądź osoby. Jeżeli jest ten dochód niższy, to wtedy świadczenie jest wyższe. Jeżeli jest dochód, który jest tak jak gdyby po 150%, no to wtedy jest trochę niższe. Mamy jeszcze też ten program PEPOŚ, więc co miesiąc mamy 3 tony żywności. I tego jest naprawdę bardzo dużo. Przywozimy tą żywność, więc to jest też bardzo taka duża pomoc dla mieszkańców. Tam jest ser, olej, cukier, fasola, marchewka z groszkiem, makaron, powidła, koncentraty pomidorowe. Więc no takie rzeczy, które używamy na co dzień. Konserwy mięsne, pasztety.
Okay.
Proszę Państwa, w takim razie zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały dotyczącej określającej zasady zwrotu za dożywianie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A zatem mamy tę uchwałę przegłosowaną 13 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Przechodzimy w takim razie do punktu 11. Ustanowienia wieloletniego osłonowego programu posiłek w szkole i w domu na lata 19-23. Proszę Panią Przewodniczącą o słowo komentarza.
A ja bym przerzuciła ten słowo komentarza tutaj na Panią Ewę też, ponieważ podobnie brzmią, że program osłonowy i program, dlaczego muszą być dwie uchwały.
To jest program, który wynika z przepisów prawa i musi być przyjęty w każdej gminie, żeby gmina mogła przyznawać świadczenia na zakup żywności i posiłki obiadowe. Tak, to jest podstawowy program. Bo ta uchwała, która była wcześniej, to ona jest taka jak gdyby dodatkowa, więc można ją przyjąć, a nie trzeba. Ale jeżeli my jej nie przyjmiemy, to możemy tylko do 100% finansować posiłki obiadowe i świadczenia pieniężne. Natomiast jeżeli mamy uchwałę do 150%, to wszystkie te osoby, które są powyżej 100%, ale poniżej 150%, możemy finansować 60% ze środków wojewody.
Ja rozumiem, że komisja to zaopiniowała
pozytywnie. Pozytywnie, natomiast chciałam, żeby reszta radnych posłuchała wyjaśnienia o źródeł, bo nie mam tutaj przyjdzie.
Proszę Państwa, w takim razie zarządzam głosowanie w sprawie uchwały o ustanowieniu wieloletniego programu osłonowego. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A zatem znowu nie mamy głosów przeciw i wstrzymujących. 13 głosów za. Bardzo dziękuję za dobrze wykonaną pracę. Kolejny program socjalny, kwestia gminnego programu wspierania rodziny w Podkowie Leśnej.
Ten program musi być co 3 lata uchwalany i właśnie wchodzimy w 3-latkę. I stąd musiał powstać nowy projekt, który również komisja pozytywnie zaopiniowała.
Rozumiem, zaopiniowała jednogłośnie, bez żadnych.
Tak, jednogłośnie.
Dobrze, czy ktoś z innych radnych ma jakieś uwagi do tego programu?
Pytania można, pozostając z obecności pani Przewodniczącej.
Okej, to zarządzam głosowanie w tej sytuacji. Kto z Państwa jest za przyjęciem wieloletniego programu wspierania rodziny? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 13 głosów mamy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 13. Rozpatrzenie skargi na burmistrza miasta dotyczącego niegospodarnego dysponowania środkami publicznymi. Brzmi poważnie. Rozumiem, że rekomendacja komisji będzie jeszcze poważniejsze, słuchajcie.
Proszę Państwa, na posiedzeniu komisji komisja zapoznała się najpierw u siebie w zaciszu domowym z bardzo dużą ilością dokumentów, znaczy liczbą dokumentów dotyczących właśnie tej skargi. Podjęliśmy stanowisko jakby w związku z tą skargą. Czy ja mam odczytać to stanowisko?
Nie, to było na...
Okej. Okay. W czasie jakby komisji uczestniczył pan burmistrz, również dwie urzędniczki z Urzędu Miasta. Bardzo wyczerpujący sposób Państwo nam wyjaśnili jakby wszystkie kwestie i wobec powyższego postanowiono uznać skargę za bezzasadną i komisja również jednogłośnie zagłosowała za to uznanie właśnie, że jest bezzasadna. I bardzo proszę Radę o przegłosowanie tej.
Czy ktoś z radnych z pozostałych komisji ma jakieś uwagi do tego?
Ja mam takie uwagi, że ten głos był takim głosem
jak się to widzi z zewnątrz, tak? Nie wchodząc w problemy związane z całym remontem biblioteki i...
To chodzi o...
No to też tak, wyglądało. Właśnie, podobnie. To akurat to się odnosi do... Będziemy za chwilę rozmawiać.
Tak, ale to ja myślę, że nie mamy co odgrzewać tylko
tego. Często jest po prostu tak, że
jeżeli coś nowego mamy w sprawie, to...
Inna jest obserwacja mieszkańców, a inna jest nasza, jak wnikliwie analizujemy później dokumenty.
Jasne. Okej, to w takim razie, proszę Państwa, zarządzam głosowanie w sprawie uchwały mówiącej o niezasadności zarzutu. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, czyli mamy uchwałę podjętej 12 głosami za, bez przeciw i jednym głosem się wstrzymującym się. Przechodzimy do kolejnej kwestii dotyczącej gospodarki miasta. To jest sprawa skargi na nieudolne zarządzanie pracami nad termoizolacją biblioteki. Też się zajmowała komisja skargi wniosku. Bardzo bym prosił o jaka jest rekomendacja komisji po szczegółowym zbadaniu kwestii.
Komisja w pełnym składzie uznała tę skargę za bezzasadną. Na posiedzeniu komisji uczestniczyła pani dyrektor biblioteki, a pan burmistrz. Także uczestniczyła wcześniej, była przewodnicząca komisji rewizyjnej Anna Przybysz. I po wysłuchaniu tych wszystkich ustaleń i też komisja się zapoznała wcześniej ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi tej skargi. Również też była na tym spotkaniu osoba skarżąca. I wobec powyższego, to też zostało uzasadnienie Państwo widzą na ekranie i wobec tego Państwo radni uznali tę skargę za bezzasadną. Tak więc jednogłośnie. Dziękuję.
Czy są głosy z innych komisji jakieś w tej kwestii? W takim razie zarządzę głosowanie nad uchwałą dotyczącą uznania za bezzasadną zarządzanie nieudolne. Także bardzo proszę, kto z Państwa jest za podjęciem takiej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tylko ja nie mam głosowania wyświetlonego. Ja chętnie bym zagłosował, ale... Okej. A zatem, proszę Państwa, mamy uchwałę podjętą. 12 głosów za i jeden głos wstrzymujący się i uchwała została przyjęta przez Radę Miasta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu siódmego, czyli dużego punktu siódmego. Mamy sesję głosowań zakończoną. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z radnych chce zgłosić jakąś interpelację lub zapytanie? Okej, zamykam punkt siódmy. Punkt ósmy, sprawy różne. Czy mamy jakieś sprawy różne, które Państwo radni chcieliby wnieść, zainspirować? Musimy przemyśleć prezentację. Dobrze, to w takim razie, proszę Państwa, zamykam punkt ósmy, sprawy różne. Przechodzimy do punktu dziewiątego, wolne wnioski, czyli założenia, czy ktoś z mieszkańców ma coś do powiedzenia. Bardzo proszę, tutaj się zgłoszę.
Ja chciałam nawiązać do tej Pana prezentacji dotyczącej hałasu. Dziękuję. Tak, chciałam powiedzieć, że chyba już nie pamiętam ile, 8 czy 9 lat temu Liga Ochrony Przyrody zaczęła pracować nad tym problemem, bo ten problem jest, zwłaszcza w takim miejscu jak Podkowa Leśna, nieuzasadniony i wręcz nielegalny. w podkowie leśnej obowiązuje, to jest prawo krajowe, obowiązuje ta górna granica 50 decybeli w ciągu dnia, czyli tam są te godziny, już nie pamiętam od której do której, ale w każdym razie w ciągu dnia 50 decybeli, a w ciągu nocy 40. I wystarczyłoby egzekwować to prawo i nie byłoby problemu. Niestety policja polska ma podejście do prawa takie, że prawo to jest po to, żeby było, a oni nie muszą nic robić. Jeśli się dzwoni ze skargą na hałas, no to oni mówią, aha, kosi trawę, tak? To mu wolno. Co dmucha liście, to mu wolno. Wiem, ale bardzo głośno. Aha, a ma pani ten, jak to się nazywa, no, ten aparat do mierzenia hałasu. No przecież na litość boską, jeśli to jest powyżej 50 decybeli, to każdy słyszy. To nie trzeba tutaj wymierzać dokładnie, czy to jest 96, czy 122. To wiadomo, że ta granica jest przekroczona. Ale w każdym razie na policję nie ma co liczyć, ponieważ oni po prostu tego nie zrobią. Co do podejścia mieszkańców, kiedy ja pierwszy raz podniosłam ten problem na Radzie Miasta, to jeden z radnych, to był taki młody człowiek radny, powiedział mi wręcz, no wie pani, przecież hałas ludziom nie przeszkadza. W związku z czym, no tu pojawia się też pytanie, z jakimi ludźmi teraz mamy do czynienia w Podkowie Leśnej. Jeśli ktoś może powiedzieć głośno i to oficjalnie, że hałas nie przeszkadza, podczas gdy mamy rosnącą ilość raportów medycznych, że hałas jest przyczyną całej masy schorzeń. I to niekoniecznie muszą być te jakieś stresy związane z uszami czy coś, ale także inne schorzenia. Wręcz mieszkając w Stanach spotkałam się z tym, że tam się wiąże pewne zapóźnienia umysłowe właśnie z życiem w hałasie. Tam oni już mają dokładne statystyki. Dzieci z okolic, z których jest bardzo głośno przez cały czas, nie potrafią osiągnąć takich wyników w nauce jak dzieci, które mieszkają w okolicach, gdzie jest cicho. No, ja miałam to szczęście, że mieszkałam w okolicach, gdzie było cicho. I kiedy przyjechałam do Podkowy Leśnej, przyjechałam, powtarzam, z Nowego Jorku. To jest miasto, które pod względem hałasu, no, prawda, powinno być głośne. Byłam zaskoczona ilością decybeli, jakie tutaj potrafią wyprodukować różni mieszkańcy i byłam zaskoczona faktem, że ludzie nie są w stanie przyciąć dwumetrowego żywopłotu sekatorem, tylko muszą ciągnąć piłę mechaniczną i ponieważ ta piła mu wypada z rąk i on tam się męczy, to tnie tę piłę 4 godziny, podczas gdy sekatorem by to zrobił w pół godziny.
Super, dziękuję bardzo.
Ale nie, myśmy tutaj opracowali takie, no spisaliśmy takie różne, przepraszam, to było dawno temu, już nie pamiętam, czy to był artykuł, czy to były zalecenia, co to było. W każdym razie mamy to spisane i ja to bardzo chętnie przedstawię Radzie Miasta. Pisaliśmy także poradniki na temat, jak uprawiać ogród w lesie, bez uciekania się do tego całego sprzętu mechanicznego. I tutaj ja bez przerwy słyszałam, no, że bardzo często ludzie wynajmują firmę ogrodniczą i że to kosztuje taniej, jeśli wynajmują firmę ze sprzętem mechanicznym. Ja to sprawdziłam. Sama poszłam do takiej firmy ogrodniczej i zapytałam, no jak ja bym chciała wynająć pana, ile to będzie kosztowało. A on mi mówi, proszę panią, grabiami, szymotyką 40 zł za godzinę, a sprzętem mechanicznym 65 do 80. To jest ekonomia. I nieprawdą jest, że to trwa szybciej, ani że to jest łatwiej, bo to dmuchanie liści, zwłaszcza dmuchanie trwa bardzo długo, bo oni zdmuchują z jednego terenu, to się rozpryskuje gdzie indziej i w sumie dmuchają ten teren 3 razy tak długo, jakby to sprzątali zwyczajnie grabiami, gdzie to się podgrabia. No, przepraszam bardzo, ja nie jestem najmłodsza, jestem no, niepełnosprawna i ja mogę zgrabić mój ogród szybciej niż facet z dmuchawą za płotem po przeciwnej stronie ulicy, no bo no ja sobie podgrabiam i już leży, tak? A on to wszystko rozmuchuje i jak już tu przedmuchał, to mu się dalej odpada. Także warto byłoby zwrócić no, uwagę na to, że no, w Podkowie Leśnej po prostu takie mechaniczne utrzymywanie, mechaniczna praca w ogrodzie, no, no coś z tym trzeba zrobić. No.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze z Państwa ewentualnie ma jakieś inne wolne głosy? Bardzo proszę.
Ja z uwagą i z ogromnym zainteresowaniem Słuchałem wypowiedzi pana przewodniczącego na temat ciszy w naszym mieście i pewna rzecz, znaczy pewne rzeczy wydają mi się, że mogłoby załatwić ta karta dobrego sąsiedztwa, którą państwo przygotowujecie. Natomiast pewne punkty wywołały moje pewne zaniepokojenie, bo akurat hałas czyniony przez kolejkę WKD traktują w kategoriach zapewnienia większego bezpieczeństwa dla osób korzystających z przejazdów, ponieważ ukształtowanie powierzchni, znaczy tych stacji w Podkowie jest takie, że gdyby nie było tego wcześniejszego ostrzeżenia, a także sygnałów optycznych, to korzystanie ze stacji Podkowa Leśna Zachodnia, a przede wszystkim, co jest ogromnym problemem, Podkowa Leśna Główna stanowi kolosalny problem, bo w tej chwili przechodzenie tam podczas gdy stoi na stacji pociąg związane jest z ogromnym ryzykiem. Jest to po prostu loteria. Uda się przejść, zanim kolejka odjedzie, czy się nie uda. Teraz kwestia pana hałasu czynionego przez psy. Znaczy, akurat nie stwierdzam, żeby było to tak szkodliwe nocą, natomiast korzystanie w celach rekreacyjnych z pewnych części miasta, przy których usytuowane są nieruchomości z psami, które całe dnie hałasują w sposób taki, że korzystanie z tych miejsc absolutnie kłóci się po prostu z postulatami zachowania ciszy i nie wiem, w jaki sposób rada miasta miałaby spowodować, że nastąpiłaby tutaj rewolucja.
Ciężka sprawa.
Tak, także to tyle, co miałbym w tej kwestii do dodania. I chciałbym też powiedzieć, że z ogromną nadzieją czekam na następne wystąpienia pana przewodniczącego kolejnych punktów związanych właśnie z rozwojem i sytuacją miasta Podkowa Leśna. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Dodam tylko, to były moje tak zwane refleksje osoby, która mieszka tu od urodzenia, która po prostu myśli o tym mieście. I też mam świadomość, że my niczego nie załatwimy tak zwanie nawet z roku na rok, że to będzie proces pewnie długi, długotrwały. Ale bardzo, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa i będę się dalej jakoś to obserwował. Proszę bardzo, pani jeszcze się zgłosiła.
Ja mam pytanie, które wraca co pewien czas jak bumerang. Co może miasto, czyli jakąś presję wywrzeć na PGR, by mnie tak nie kaleczyło drzew pod Podkowie Leśnej? Ja rozumiem przycinka, jeżeli chodzi o podsiekami na naszych, naprawdę jest potrzebne, żeby zniszczyć 60% drzewa albo koronę drzewa, która nigdy nie wyrośnie nawet blisko sieci energetycznych. Nie dość, że ścinają, kaleczą te drzewa, to jeszcze później to wszystko opada na nowe posadzenia, które miasto zrobiło, niszcząc je. No i no to jest po prostu, czy nie możemy, czy jest jakaś luka prawna, czy może nie luka, ale jakieś rozporządzenie, że oni muszą nas informować kiedy i gdzie. Wiem, że jak byliśmy jeszcze pod tą ochroną, to musiał towarzyszyć osoba, która miała wykształcenie ogrodni endokrinologiczne, żeby tych drzew nie niszczyć. No od ubiegłego tygodnia po prostu jest masakra, co się dzieje na niektórych ulicach. Nie tylko, że obcinają metr, dwa, ale po prostu niektóre drzewa są wręcz zniszczone.
Przepraszam bardzo, pan jeździ. Moja poprzedniczka zdopingowała mnie do poruszenia jeszcze jednej sprawy związanej właśnie z przyrodą Podkowie Leśnej. Wszyscy państwo wiecie, jak, gdzie się znajduje i jak wygląda w chwili obecnej rezerwat przyrody pod tytułem Paruch Suje. 20 lat temu, a nawet 10 lat temu, ten paruch wraz z całą okolicą był wizytówką piękną miasta, świadectwem żywej przyrody. On jednym słowem ozdobą. Chwilę od kilku lat zamienia się w cmentarzysko drzew powalonych, leżących i stwarzających pewne problemy. Znaczy, akurat ja już miałem pewne problemy z tym związane, ponieważ jest kwestia następująca. Jeśli z terenu parku, rezerwatu upadnie drzewo i nastąpi uszkodzenie na przykład ogrodzenia, to miasto nie jest za to odpowiedzialne, ponieważ jest inny właściciel. I w tej chwili jest taka kwestia, że jakby problem doprowadzenia do restauracji w ogóle, czy odtworzenia ogrodzenia spada na właściciela nieruchomości, która sąsiaduje z tym właśnie barokiem. Ale jest jeszcze inna kwestia, która jakby jest przemilczana. Mianowicie martwe drzewa są siedliskiem najrozmaitszego rodzaju owadów, nie zawsze są szkodliwe. Ja na przykład obserwuję, że następuje szerzenie się grzybów, które powodują usychanie drzew. I wydaje mi się, że jednak stosowna komisja czy państwo powinniście zająć się tą sprawą, bo właściciele nieruchomości ewentualnie może cieszyć fakt, że starodrzewy ulegają zniszczeniu w sposób naturalny. Natomiast wydaje mi się, że jest to stratą dla miasta, dla jego wizerunku, bo my używamy określenia miasto ogród, ale ja znam opinię osób przejeżdżających do, nawet latem, do Podkowy Leśnej i wcale nie są zachwycone stanem zieleni i w ogóle widokiem miasta.
Dziękuję bardzo. Tutaj już widzę trzy osoby się trzy osoby tu czekają, także pani w kolejce jest. Ja pozwolę sobie tylko skomentować, bo nie wiem, czego będą dotyczyły kolejne głosy. Z całą pewnością czeka nas szersza dyskusja poświęcona wyłącznie zieleni w mieście. To znaczy struktura czy konstytucja rezerwatu jest takie, że ręce precz od zieleni, czyli to, co upadnie, ma leżeć, to, co próchnieje, ma próchnieć. I oczywiście jest to pytanie, czy w sercu miasta potrzebny jest nam rezerwat, czy jest nam potrzebny park. I to jest jak gdyby, ja rzucam znowu tak samo, być może jest to kontrowersyjne jak z kolejką czy z czymś tam, ale myślę, że dochodzimy do takiego elementu, kiedy musimy tę dyskusję podjąć. Nie teraz, nie dzisiaj, bo trzeba będzie ją rozsądnie ogłosić, przygotować i nie wykrzyczeć się na tym spotkaniu, ale poświęcić tę jedną sesję, zaprosić biologów, dendrologów, leśników i inne osoby, które się znają na tym. Bo jeżeli spojrzymy na zdjęcia Podkowy sprzed lat 70, to to były trzy drzewa na krzyż. Natomiast myśmy przyjęli formułę taką, że wszystko co rośnie musi rosnąć. I oczywiście trzeba zadać dzisiaj, ja nie mówię, że mamy kasus wszystkich stosować, nie, ale musimy postawić sobie pytanie, w którą stronę chcemy się rozwijać i ja nie wiem.
Bo ja racjonalną
tak,
ochronę,
dokładnie.
Tak jak to robią sadownicy, ogrodnicy.
Dokładnie tak, że to co chore wytnę, nasadzam nowe, bo las ma wiele lat, on nie jest na jutro, on jest na za 30 lat, za 50 lat. Proszę bardzo, pani Alicja Łoczkiel-Paczkowska się zgłosiła do głosu, proszę uprzejmie.
Tak, ja chciałam tutaj z radością Państwa poinformować, że 7 stycznia pojawiła się informacja, że Wydział Napraw i Utrzymania Taboru WKD podjął współpracę z producentem syren, które jakby będzie stopniowo modernizował syreny i obniżał ich głośność. Te syreny są wysyłane do nich i oni będą je, tak powiem, wyciszać.
Dobrze, zgłaszał się pan burmistrz Poszczuczyny.
Ja dwa zdania tylko na temat parogu Sujek. Rezerwat parogów Sujek jest szczególną formą ochrony przyrody i faktycznie w świetle prawa miasto nie ma możliwości żadnej ingerencji z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych usunięcia drzewa w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia, ale to też musimy tak usunąć drzewo, żeby w najbardziej prawdopodobnym miejscu, gdzie ono upadnie, je po prostu pozostawić i nie możemy nic z tego rezerwatu zabrać. Więcej, po tym rezerwacie tak na dobrą sprawę wszyscy spacerowicze spacerują nielegalnie, ponieważ po rezerwatach nie można chodzić. To było przedmiotem dyskusji w ramach Komisji Urbanistycznej, w której, jak Państwo wiecie, zasiada były przewodniczący Rady Miasta dr Janusz Radziejowski, który też był generalnym konserwatorem przyrody w Polsce. I tam dyskutując, pan doktor forsuje taką tezę, która ma odzwierciedlenie w projekcie studium, które zostało przygotowane do konsultacji i wyłożenia, żeby zastanowić się nad zmianą formy ochronności rezerwatu przyrody, pozostawienie nazwy tylko, a zmienić na taką, która jest w parku, czyli zespół krajobrazowo-parkowy przyrodniczy Parusujek, czy rezerwat Parusujek. To pozwoli nam po pierwsze prowadzić tam gospodarkę leśną, czyli faktycznie te drzewa, które zagrażają, ewentualnie wyciąć lub są chore, uprzątnąć drzewostan chory, a także zacząć nasadzenie, bo sytuacja w Parusujek za parę lat może być taka, że nie będzie żadnego dużego starego drzewa, bo wszystkie wypadną, zostaną nam podszyte. I no niestety, tak się dzieje. Drzewa też się starzeją.
Dziękuję bardzo.
I trzecia osoba. To będzie właśnie odpowiednie rozwiązanie.
Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Łaskarzewska się zgłosiła.
Chciałabym zabrać ten króciusieńki głos odnośnie właśnie tej sprawy związanej z ciszą. Otóż tak sobie pozwoliłam popatrzeć, jak to teraz nowe prawo stanowi o temat poziomu hałasu. To 60 decybeli w ciągu dnia i w ciszy nad 50 decybeli. Ale też jestem prawnikiem, jestem architektem, ale też ustawodawca przewiduje kary o przekroczenie tych decybeli. 1 decybel 36 zł. Tak więc nie wiem, czy to się uda miastu. To jakby leżą gorące pieniądze w tym momencie.
Ja tylko zwracam Państwu uwagę, że w normach to nie jest chaos. W danej chwili.
Tak, tak, tak.
To jest średnia godzina, także
tak.
Państwo dosłuchacie, to wszyscy
wiecie. Okej, dziękuję bardzo i tu jeszcze mamy ostatni dobra. Głos z sali, proszę bardzo.
Ja też właśnie chciałam odnieść do tego, co Pan powiedział o Parowy Sujek i tutaj były jeszcze inne zdania dotyczące Parowy Sujek. Więc Parowy Sujek rzeczywiście zaczął się psuć w roku 2014. Dokładnie zauważyłam tę datę. Ponieważ kiedy wracałam rano z pracy w Miejskiej Komisji Wyborczej w listopadzie do domu, drzewa stały. Kiedy szłam dwa dni później do miasta przez Parusujek, drzewa już leżały i w ciągu następnego miesiąca położyło się więcej. Pojawiła się w tym czasie tam tak zwana młodzież, bardzo często z psami i od tej pory to jest taki stały akcent w Parowie Sujek. Całe grupy ludzi, no ta młodzież jest w różnym wieku. Kiedy szłam dzisiaj, to młodzież mogła mieć na mniej więcej niż 4 czy 5 lat i takie wrzaski, że mnie aż zastanowiło, jaki rodzic zdrowy psychicznie po ciemku wypuści dzieci na taki teren. No tym niemniej, że szczały z okolicy Strumyka. No niektóre z osoby spośród tej młodzieży to pewnie starsze ode mnie. Łażą jak chcą, wyprowadzają psy, które tam ryją i kopią, jeżdżą rowerami, jeżdżą motocyklami. Parokrotnie widziałam tam motocyklistów, którzy tam sobie wziął. Była, myśmy wystąpili ze skargą do DOŚ-u o sprawdzenie stanu tego rezerwatu. Miasto uprzątnęło najbardziej skandaliczne, ponieważ oni uprzedzają na miesiąc przedtem, że będzie kontrola. Miasto uprzątnęło najbardziej skandaliczne kawałki, także DOŚ tam coś tam napisał. Mieli przywieźć tablicę, które by się tam postawiło, bardzo wyraźnie stwierdzające, żeby tam nie wchodzić z psami, że tam nie można wchodzić i tego, nic z tego. Poza tym, jeśli nie ma żadnej straży, kogoś, kto aktywnie to tego pilnuje, to tego się po prostu za trudno w sytuacji free for all, kiedy się zachęca wręcz ludzi, żeby tam chodzili i niszczyli, ażeby cokolwiek się poprawiło. A propos gospodarki leśnej. Las nie potrzebuje gospodarki leśnej, ażeby się odnawiać. Las się odnawia sam. I zwłaszcza taki las jak w Parowie Sujek, bo to są głównie graby. Graby rosną w cieniu.
One sobie po prostu na jesieni rozsiewają się i wyrastają. I gdyby tam nie chodziły te hordy żulerni, które to wszystko niszczą i odrywają całe runo, to w tej chwili mielibyśmy całą masę nowych zdrowych drzew. I tutaj jeszcze pan był taki zaniepokojony starymi drzewami, które się przewróciły, ściągają grzyby, tak? To całe szczęście, że one ściągają te grzyby, bo inaczej grzyby pójdą na pana zdrowe drzewa.
Właśnie to się dzieje.
Proszę państwa, wydaje mi się, że zaczynamy już chodzić po jakichś poboczach. Także dziękuję bardzo. W tym zakresie zamykamy dyskusję. Proszę państwa, czy pan radny coś nowego?
Tak. Głównym powodem umierania starych drzew w Parowie Sujek to jest to, że wody w gruntorze tam opadły jakieś 2-3 metry i dlatego te drzewa dobrze wysychają. Młodzież nie zepsuje, nie przewróci do niego. Ani psy.
Proszę państwa, dostrzegam, że jest nam naprawdę potrzebne posiedzenie rady czy komisji dotyczące zieleni, ale z naszych głów umie w tym zakresie prawie z niczego, to nie wymyślimy niczego w tej chwili, to musimy wziąć parę osób, które interdyscyplinarnie, zarówno jeżeli chodzi o stan wód, jak i o dendrologię, jak i o gospodarkę leśną, czy inne rzeczy, przygotują nam pewne raporty i wtedy możemy rozsądnie rozmawiać. Proszę państwa, w tej sytuacji zamykam punkt 9 i ogłaszam zamknięcie sesji. Dziękuję wszystkim państwu za udział, za uwagę i za aktywny udział. I zapraszam prawdopodobnie 14 marca, ale to jeszcze się okaże. Dziękuję bardzo. Państwu radny przypomina, żeby podeszli do mnie do tych oświadczeń. To...
Adaszek.